Ale czas kanikuły rozpocznę jak zwykle z redaktorem Bogdanem Ferencem. No i cóż, teraz będą nam wszyscy zazdrościć, jak Polska piękna i wnetowa, Trzecina po Białystok, od Bydgoszczy, Łodzi po Kraków, od Wrocławia aż do Warszawy. A za chwilę także my, panie i panowie Lubliny. Dlaczego? Ponieważ z redaktorem Bogdanem Ferencem, przedstawię się, Tomasz Wybranowski przy konsoletach w Warszawie, Szymon Dąbrowski, bożyszcze intelektualnych kobiet, ciekawych świata i zacnych penetratorów tego, co dzieje się wokół nas. Bogdan Ferenc, szef portalu polska-je.com. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i witam ciebie również, Tomaszu.
Dzisiaj powstrzymał się od uśmiechu. Ja zawsze czynię te epickie, homeryckie wręcz epitety, aby rozśmieszyć o poranku redaktora Bogdana Ferenca, a dzisiaj twarz pokarzysty. Natomiast czym raz wścieczymy słuchaczki, za co przepraszam, i słuchaczy Rzeczpospolitej Polskiej, temperaturą, panie i panowie, chmury bardziej niż nisko, poczucie chmur gdzieś tak od 700 do 1200 metrów nad stolicą Republiki Irlandii. Niemal te piękne deszczowe chmury szorują po pięknych gotyckich wieżach, a to Christchurch Cathedral, a to Dublini, a to Katedry Świętego Patryka. 12 stopni na naszym redakcyjnym termometrze, a jaka temperatura w Galway pięknym nad Atlantykiem?
U nas dokładnie tak samo. Też piękne, piękne szare chmury. Nie wieje dzisiaj, to zaskoczenie, a ty miałeś okazję przekonać się o tym, że u nas potrafi dosyć poważnie wiać. Jak rozmawialiśmy chyba 2 dni temu przez telefon, więc ten wiatr bardzo przeszkadzał. Teraz już jest normalnie, tak jak w Galway, a spodziewana temperatura dzisiaj przy lekkich opadach deszczu może dojść nawet, słupek rtęci, do 16 stopni Celsjusza, także myślę, że będzie całkiem przyjemnie, jak na Galway oczywiście.
No i cóż, na najbliższy koncert grupy Fontaine's DC niedzielną porą zabieram parasol. Panie i panowie, Bogdan Ferenc, Tomasz Wybranowski. Najważniejsze informacje ze Szmaragdowej Wyspy, ale zanim to nastąpi, bardzo ważna kartka z kalendarza.
Radio Wnet, więcej niż radio.
Historycznie 3 dni temu, 28 czerwca 1922 roku, atakiem na budynek Four Courts rozpoczyna się irlandzka wojna domowa. Gmach 4 sądów oddalony od redakcji studia 37 Radia Wnet o niespełna 500 metrów. Tak, Irlandia miała i to całkiem niedawno swoją wojnę domową i za chwilę przedstawimy słuchaczkom i słuchaczom Radia Wnet pokrótce tę historię, ale zrozumiałe, mam nadzieję, o co chodziło w tej wojnie, dlaczego do niej doszło i jak to się skończyło. Więc musimy się cofnąć do tego, co wydarzyło się po powstaniu wielkanocnym w 1916 roku. Proces odzyskiwania niepodległości przez Irlandię znacznie przyspieszył i oddziały Irlandzkiej Armii Republikańskiej prowadziły regularne starcia z armią brytyjską, która jeszcze stacjonowała na wyspie. Było wiele ofiar po obu stronach wojny. Na przykład z tego okresu jest tam słynna zła sławą krwawa niedziela, o której śpiewa Bono z grupy U2, kiedy to armia brytyjska strzela do kibiców na stadionie Croke Park. Ale to też dotyczy ta pieśń tej krwawej niedzieli w styczniu 1972 roku. Ale trzeba pamiętać, że Irlandzka Armia Republikańska też była brutalna i zabijała Brytyjczyków. Cała ta wojna wykańczała obie strony konfliktu i w końcu w 1921 roku zawarto traktat, który miał tę wojnę zakończyć. Po stronie irlandzkiej sygnatariuszami byli Michael Collins, twórca Irlandzkiej Armii Republikańskiej, i Arthur Griffith, Sinn Féin, partii pro-niepodległościowej, a po stronie brytyjskiej premier Lloyd George, którego pamiętamy z pokazywania pewnego dokumentu z roku 1938, kiedy przywiózł pokój Brytyjczykom z Niemiec. Umowa mówiła o powstaniu Wolnego Państwa Irlandzkiego. To była oficjalna nazwa Free Irish State, ale co najważniejsze, traktat dzielił kraj na dwie części, bo oprócz prawie całkiem niepodległego Free Irish State, czyli Republiki, pod rządami brytyjskimi pozostawał Ulster, czyli Irlandia Północna, i tak jest do dzisiaj. Ale tego traktatu nie zaakceptowała część irlandzkiej armii republikańskiej z Eamonem de la Vere na czele. Żądali całkowitej niepodległości i pozostania Ulsteru w wolnym państwie irlandzkim. W Dublinie zajęli oni dość duży budynek Four Courts, budynek nad rzeką Liffey, w którym znajdowały się głównie sądy i główne sądy Irlandii. Po kilku miesiącach impasu dowódca wojsk, które chciały, aby traktat wszedł w życie, Michael Collins, zdecydował się na atak na Four Courts. I było to właśnie 28 czerwca 1922 roku, a więc 100 lat temu i 2 dni. I tak naprawdę był to początek wojny irlandzkiej, wojny domowej. Podczas ataku doszło do wybuchu w zachodnim skrzydle budynku. Zniszczone zostało archiwum sądu, w tym archiwum parlamentu. To wielka strata dla historii prawa w Irlandii. Przeciwnicy traktatu zostali wyparci z budynku, ale walki rozgorzały nie tylko w samym Dublinie, ale i po całym kraju. Siły protraktatowe dość szybko osiągnęły przewagę, po części dzięki temu, co stanowi argument zawsze w dyskusjach za i pro dostawom broni otrzymywanym od Brytyjczyków, którym zależało oczywiście na zwycięstwie strony protraktatowej i przyłączeniu Irlandii Północnej do Zjednoczonego Królestwa. Walki dwóch zwaśnionych stron w tym irlandzkim bratobójczym konflikcie trwały jeszcze rok. Była to głównie walka partyzancka, podjazdowa, ale i tak zginęło kilka tysięcy ludzi. No i de Valera zorientował się, że nie ma szans na zwycięstwo swojej opcji i rozkazał irlandzkiej armii republikańskiej zaprzestanie walk. Przywódca drugiej strony, Michael Collins, został zabity w zamachu i nie doczekał końca walki. O tym będziemy mówić z Bogdanem Ferencem już sierpniową porą. Co ciekawe, z tych dwóch frakcji irlandzkiej armii republikańskiej IRA wywodzą się dwie główne partie polityczne Irlandii, które po dziś dzień kształtują obraz irlandzkiej polityki. To Fianna Fáil, założona przez Eamona de Valerę, to spadkobiercy opcji sprzeciwiającej się traktatowi. Natomiast Fine Gael, partia założona przez samego Michaela Collinsa, dowódcy skrzydła protraktatowego, ale odwołująca się do jego myśli dziedzictwa. Dzisiaj różnice między tymi partiami nie są duże, ale początkowo były one wyraźne, bardziej wyraźniejsze i miały więcej przeciwności w sobie. Aż do lat 20. XX wieku większość polityków pochodziła z tych dwóch obozów, co sprawiało, że irlandzka polityka nosiła brzemię wojny domowej jeszcze długo po tym, jak ta wojna się zakończyła.
Radio Wnet. Więcej niż radio.
Zasłuchany w tej historyczności redaktor Bogdan Ferenc. Dobrze znać historię chyba w tych naszych polskich mediach, tylko my chyba wracamy do tej historii po to, aby nasi czytelnicy, słuchacze wiedzieli nieco więcej o kraju, w którym mieszkają i pracują i dosięgają pragnień i marzeń. Prawda, Bogdanie?
Oj, chyba tak. Nikt więcej chyba nie przedstawia historii Irlandii, tak jak Studio Dublin, Portal Polska i ja. Przepraszam. No ale cóż, to są informacje, które niespecjalnie cieszą się zainteresowaniem naszej Polonii, chociaż nie mogę powiedzieć, że nie znajdzie się tutaj osób, które takie wiadomości też czytają i słuchają ich. Myślę jednak, że w tym momencie jesteśmy skupieni na czymś całkiem innym i ta historia Irlandii, jeżeli przyjechaliśmy tutaj na przykład tylko zarobić na mieszkanie w Polsce, czy po prostu ułożyć sobie życie, ale nie w ten sposób, żeby wiązać się z Irlandią na stałe, no nie jest specjalnie dobrze znana przez Polaków, chociaż muszę powiedzieć, że Irlandczycy też nieraz mają z tym problemy, co kilka razy udało mi się udowodnić, bo rzucając pewnymi datami z przeszłości historycznej Irlandii zaskoczyłem Irlandczyków, więc myślę, że i oni też powinni czasami wrócić do tego i przypomnieć sobie, co działo się kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu w kraju.
Słuchacie Radia Wnet.
No zaraz będziemy powracać do tej najważniejszej daty, która ukształtowała dzieje Irlandii, mianowicie 1690. Ci, którzy widzieli film Trainspotting 2, a też tobie go polecałem, razem obejrzeliśmy, wiedzą, o czym jest mowa. Natomiast w telegraficznym skrócie opowiadamy o tym, co ogniskuje uwagę opinii publicznej, nie tylko pięknych Irlandek i zacnych Irlandczyków, ale również rezydentów, albowiem Ryanair ma nadzieję, bo wakacje, czas kanikułu rozpoczyna się właśnie dziś, 1 lipca, tak oficjalnie. Ryanair przyjął decyzję irlandzkiego rządu, która dotyczy wsparcia bezpieczeństwa na lotnisku w Dublinie i wyraża nadzieję, że kolejki staną się wkrótce przeszłością. A mianowicie rząd Republiki Irlandii poprosił wojsko o pomoc, aby rozładować te wielkie, gigantyczne korki na stołecznym lotnisku. Wiem, bo widziałem i rzeczywiście no, są one bardziej niż zastanawiające, chociaż z drugiej strony gdzieś tam mnie taka trochę nostalgia chwyta, przypominając sobie te wielkie kolejki z lat 80.
No tak, chociaż może się okazać, że w ogóle to wojsko nie będzie tutaj potrzebne, ale do tego przejdę za chwilę. Prawdą jest, że rząd Republiki Irlandii zgodził się na to, aby na lotnisku w Dublinie pomocą swoją służyli żołnierze, a będą oni wsparciem dla osób, które dokonują odprawy paszportowej, odprawy bezpieczeństwa, bo tutaj największe problemy zostały ujawnione już kilka tygodni temu i wtedy to mieliśmy początek tego całego kryzysu lotniskowego, kiedy na odprawę czekało się nawet po kilka godzin, a część osób po prostu spóźniła się na swoje loty i nie odleciała. Oczywiście mówiliśmy też, że lotnisko w Dublinie będzie płaciło odszkodowania tym osobom, bo już też przyznali się, że to była ich wina i że muszą zrekompensować te straty. No ale będą to odpowiadać tylko i wyłącznie za niezrealizowane loty i nic właściwie poza tym. Chodzi tutaj też o to, żeby no, w okresie wakacyjnym wesprzeć wszystkich pracowników portu lotniczego w stolicy Irlandii, aby po pierwsze nie musieli oni pracować w tak dużej ilości godzin, bo teraz te godziny pracy są trochę wydłużane, a jednocześnie, żeby zwiększyć obsługę pasażerską, żeby te odprawy dokonywane były bardzo sprawnie i nie dochodziło do tych sytuacji, o tych kilometrowych kolejkach, gdzie czekało się no, 2, 3 czy nawet więcej godzin. Oczywiście tutaj, tak jak wspomniałem, może dojść do sytuacji, że wojsko w ogóle nie będzie potrzebne na lotnisku w Dublinie, ponieważ dokonają pewnych zmian sami przewoźnicy, co już jest przez niektórych zapowiadane, a miało też miejsce na przykład wczoraj. I niektórzy odwołują po prostu loty, tak jak zrobił to Aer Lingus, który tylko wczoraj odwołał 12 lotów i to w obu kierunkach, więc nie odleciało do Irlandii 12 tras. To oczywiście niepokojąca wiadomość dla mieszkańców Zielonej Wyspy, bo po pierwsze nie będą mogli udać się na zasłużony wypoczynek, a jednocześnie mogą mieć też problemy z powrotem, no tak jak i problemy z dotarciem tutaj na naszą szmaragdową wyspę, ostatnio bardzo deszczową i wietrzną, będą mieli turyści, którzy nie stawią się w takiej ilości, jakiej oczekuje tutejszy sektor turystyczny, więc no problemy mogą być dosyć duże. Co legło u podstaw takich decyzji, że odwoływane są loty? Brak przede wszystkim siły roboczej, brak personelu, który mógłby obsługiwać samoloty. Głównie chodzi tutaj o obsługę pasażerską, czyli na przykład stewardess. No ale tutaj ta sytuacja nie można powiedzieć, że jest domeną wyłącznie Republiki Irlandii, bo w całej Europie słyszy się, że linie lotnicze mają problemy z zatrudnieniem większej ilości osób i przy odradzaniu się tego ruchu lotniczego no niestety nie pomaga sytuacja zarówno gospodarcza, jak i brak po prostu osób, które wcześniej, czyli przed pandemią pracowały w liniach lotniczych. To oczywiście spowodowane jest tym, że część tych osób znalazła sobie inną pracę, część wróciła do swoich krajów i nie chcą już wiązać się z poprzednimi pracodawcami. No i z tego wyraźnie wychodzi, wyłania nam się kryzys zatrudnienia, który no nie wiadomo jak wpływać będzie na wszystkie linie lotnicze w całej Europie, no przede wszystkim na te największe, które są znane od wielu lat i przewożone przewożą największą ilość pasażerów. I tutaj należy bardzo dokładnie sprawdzać, jakie loty będą się odbywać przed naszymi wakacjami i czy linia lotnicza, na przykład Ryanair, która jest przecież jedną z najpopularniejszych tutaj na całym kontynencie i na wyspach, czy będzie realizowała wszystkie loty, chociaż Ryanair zaznacza, że tak, w Polsce też przecież będzie po prostu, Ryanair stara się, żeby to wszystko poukładać, żeby zabezpieczyć wszystkie loty, żeby pracownicy byli na czas, byli w odpowiedniej ilości, chociaż może mieć problemy z powodu strajków, no ale tutaj radzą sobie już w inny sposób i myślę, że za chwilę ta cała sytuacja w jakiś sposób nam się ustabilizuje, no bo tak jak na przykład lotnisko w Dublinie cały czas poszukuje pracowników i oczywiście można do nich się zgłosić, złożyć swoją ofertę i być zatrudnionym właśnie na stołecznym dublińskim lotnisku.
Tomasz Wybranowski, Bogdan Ferenc, Studio Dublin od października roku pańskiego 2010 na antenie Radio Wnet. Stały słuchacz Cezary napisał: w swoim czasie Sinéad O'Connor podczas jednej z konferencji przyznała, że popiera ARA i wszelkie przejawy wolnościowe Irlandczyków. W przypadku Bono to wiemy o jego pokojowym podejściu. Ciekawi mnie, jak inni artyści ze Szmaragdowej Wyspy podchodzili do obecności Brytyjczyków w północnej części Irlandii. Co o tym myślała na przykład świętej pamięci Dolores oraz inni. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, drogi panie Cezary. Robiliśmy dwa albo nawet trzy programy a propos tej kwestii niepodległościowej, a propos artystów. No cóż, Dolores wierzyła w Zjednoczoną Irlandię, tak jak to głoszą zapisy. Dolores O'Riordan, głos, gitara rytmiczna grupy Cranberries, wierzyła w wielką, zieloną, zjednoczoną, szmaragdową Irlandię. Natomiast była przeciwko wojnie domowej i temu, co działo się w Ulsterze czy na ulicach Dublina, chociażby jeszcze w latach 80., kiedy wybuchały bomby. No, przykładem tego, drogi panie Cezary, jest chociażby piosenka Zombie, ta antywojenna, antywojenno-domowa, ale być może, Bogdanie, pomysł pana Cezarego jest ku temu, aby wakacyjną porą w tych naszych środowych szmaragdowościach między 14 a 16 też o tym poopowiadać i pewnie to uczynimy. Natomiast teraz...
Radio Wnet. Więcej niż radio.
Kryzys ujawnił się w irlandzkim przemyśle. Bogdanie, kilka tygodni temu mówiliśmy przed hura optymizmem polityków, bo politycy sobie, a tak naprawdę wolny rynek, przemysł, gospodarka sobie. No i okazuje się, że po raz pierwszy od 14-16 miesięcy Republika Irlandii ma zadyszkę. Notujemy spadek produkcji przemysłowej, no i spadek zamówień, a te dane opublikował bank AIB. Całość tego raportu można przeczytać w swoim portalu, któremu szefujesz, polska-kije.com. No i czego to dowodzi? Czy te zapowiadane na rok przyszły i koniec tego roku zwyżki PKB Republiki Irlandii będą prawdziwe, czy jednak trzeba będzie nanieść pewne korekty i poprawki, Bogdanie?
W mojej ocenie niestety nie uda się osiągnąć takich wyników irlandzkiej gospodarce, jakimi straszyli nas minister finansów Pascal Donoghue, wicepremier Leo Varadkar i premier Michael Martin. A to tylko dlatego, że inflacja, która jest w tym momencie bardzo wysoka, ale jednocześnie będzie też rosła, o czym też już zaczął informować rząd, będzie miała negatywny wpływ na cały popyt tutaj na wyspie, ale nie tylko na wyspie, bo i w Europie, co stwierdził główny ekonomista banku AIB Oliver Mangan. To oczywiście będzie miało też wpływ, i to ogromny wpływ, na rynek wewnętrzny, ponieważ wysokie ceny zarówno paliw grzewczych, jak i paliw pędnych będą wpływały na ceny, które będziemy musieli oglądać i za które będziemy musieli kupować towary w sklepach, co z kolei może powodować ograniczenie ilości zakupów, a to wpłynie na ograniczenie produkcji. Tutaj zaznaczono w tym raporcie AIB, że bardzo dużo ilość podmiotów zagranicznych zaczyna zmniejszać swoje zamówienia, które dotychczas składało, a jednocześnie informuje też, że będą prawdopodobnie znacznie mniejsze ilości mogły docierać do ich do sprzedaży tam, gdzie były one zamówione. To wskazuje nam, że irlandzka gospodarka, która pierwszy raz od 16 miesięcy zanotowała spadek produkcji przemysłowej, będzie zwalniała, ale o tym możemy powiedzieć z pełną odpowiedzialnością po kolejnym miesiącu. Bo to będzie nam wskazywało, czy irlandzka gospodarka faktycznie zahamuje, czy będzie miała jakieś problemy związane z produkcją, czyli nie będzie mogła sprzedać wytworzonych towarów, a jednocześnie czy będzie mogła znaleźć odpowiednich partnerów, którzy będą chcieli tę produkcję kupować. Tutaj należy podkreślić jeszcze jedną rzecz, że nie wszystkie firmy produkujące towary i artykuły w Irlandii odczuwają w tym momencie już to spowolnienie i ten rosnący zmniejszający się popyt, bo realizują te zaległe zamówienia, których nie byli w stanie w tym momencie wykonać z różnych powodów. Było to przede wszystkim ze względu na opóźnienia w dostawach surowców i półproduktów, a teraz, kiedy zdarzyły, czyli pojawiły się takie możliwości, czyli mają większe moce przerobowe, bo zmniejszyły się zamówienia od tych największych kontrahentów, uzupełniają tę swoją produkcję i wysyłają swoje towary do firm, które dosyć długo czekały na realizację zamówień. Ja spodziewam się, że niestety wakacje będą takim trochę hamulcowym dla irlandzkiej gospodarki, ponieważ tak, część osób przede wszystkim zacznie jeździć na wakacje, więc zmniejszy się tutaj potencjalnie ilość nabywców. Druga sprawa, przyjeżdżają tutaj turyści, którzy może i faktycznie podnoszą pewne obroty niektórych firm, czyli przede wszystkim usługodawców turystycznych i restauracji, no ale oni nie zaopatrują się z kolei w artykuły przemysłowe na wyspie, więc sprzedaż wewnętrzna tych artykułów może spadać. Kolejna sprawa, no to przygotowujemy się wszyscy do jesieni i tej znacznej podwyżki cen prądu, gazu i tych wszystkich środków grzewczych, które za chwilę trzeba będzie używać, no bo niestety trzeba będzie włączyć ogrzewanie. No i tutaj też może być to jednym z powodów, że mieszkańcy Irlandii zaczną na tyle mocno oszczędzać, że swoje pieniądze przeznaczać będą, czy też zaczną oszczędzać na tyle, odkładać te pieniądze, żeby mieli na zakup ogrzewania, materiałów do ogrzewania, czy będzie to, nie wiem, gaz, olej opałowy, czy po prostu prąd. Więc tutaj no, gospodarka Irlandii do końca roku może doświadczać pewnych właśnie negatywnych skutków, głównie z powodu inflacji, ale jednocześnie ma też potencjał do tego, aby odrodzić się w dosyć szybkim tempie. Tutaj należy podkreślić, że część producentów mówi, iż spodziewa się, że ten rok no, prawdopodobnie nie będzie najciekawszy dla nich, ale jednocześnie wierzą w to, że w przyszłym roku będzie można odbudować swoje możliwości produkcyjne i ponownie ruszyć pełną parą. Podkreślić należy też jeszcze jeden fakt, że część firm wyhamowuje produkcję, co może doprowadzić do tego, że będą zwalniali pracowników, jeżeli nie uda im się oczywiście sprzedać zmagazynowanych do tej pory towarów, a niektóre z miejsc do ich składowania wypełnione są już w 100%, więc firmy muszą podjąć tylko właściwie jedną decyzję i powiedzieć swoim zatrudnionym, że niestety na pewien czas produkcja zostanie wygaszona, czy też zmniejszona na tyle, że część pracowników nie będzie im potrzebna, a to oznacza wzrost bezrobocia, które jest w tym momencie praktycznie na poziomie zerowym, bo 4,7% zaledwie tutaj w Irlandii. No i ja spodziewam się, że po wakacjach będziemy mieli bezrobocie na poziomie 5,1, może 5,2% i chyba jest to realne i niestety się zrealizuje. A zobaczymy, jak wyglądać będzie jesień, przede wszystkim w sprzedaży międzynarodowej i eksport. Czy będzie wzrastał, czy będzie spadał? Ja spodziewam się, że jednak chyba będzie spadał, więc nie będziemy mieli najlepszych wyników gospodarczych do końca roku, a mam nadzieję, że rok przyszły zmieni już na tyle dużo, że wszystkie gospodarki w całej Europie będą miały możliwość odbicia się od tego dna, które może jeszcze nie teraz, ale za chwilę nam się objawi.
Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.
Mieliśmy jeszcze powiedzieć o kilku rzeczach, ale do niektórych, a propos tych bankructw, odniesiemy się z Jakubem Grabiaszem w okienku sportowym. No ale teraz, drogi Bogdanie, przenosimy się pod niebo Torunia, bo Radio Wnet to takie dziwne radio, gdzie mamy więzy przyjaźni i te nasze historie, o których opowiadamy, są na śmierć i życie. Podobnie jest z pewną panią doktorantką, uznaną już artystką nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Nieprawdaż?
Prawdaż? I mówimy tutaj o kim mówimy?
O pani Ewelinie Kołakowskiej. Miło nam donieść, że po raz kolejny magnificencja rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pan doktor profesor habilitowany Andrzej Sokala, przyznał nagrody pracownikom naukowym za osiągnięcia naukowe, artystyczne, organizacyjne i za całokształt pracy na Uniwersytecie w roku 2021, a chodzi o Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. I to już drugie wyróżnienie w przeciągu 3 lat dla pani magister i pani doktorant, znakomitej artystki, którą promujemy na antenie sieci Radia Wnet, Eweliny Kołakowskiej. No dość powiedzieć, że reprezentowana jest przez Pragalerię w Warszawie, marszanda i właściciela galerii pana Mikołaja Konopackiego, bo to przecież też nasze radiowe miejsce pod niebem Warszawy i razem współpracujemy. Przypomnę, że pani Ewelina Kołakowska, uznana artystka już poza granicami kraju, bierze udział w wielu plenerach w kraju i za granicą. Za chwilę wizyta i wystawy w Meksyku, pracę w zbiorach polskich i zagranicznych, no i wielokrotna stypendystka i prezydenta miasta Szczecina, gdzie można posłuchać Radia Wnet, ale także ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana Glińskiego, a także ministra nauki i szkolnictwa wyższego w roku pańskim 2017. Więc cóż, gratulujemy pani Ewelinie, no i cóż, życzymy powrotu z Meksyku na łono ojczyzny. Bogdanie?
Tak, ja dodam, że pani Ewelina Kołakowska jest w mojej ocenie świetną artystką. Ja przejrzałem prace, które dostępne są w internecie, te zdjęcia, tych grafik. Są zastanawiające, są bardzo ciekawe i zmuszają do tego, żeby zatrzymać się nad nimi przez chwilę i jednocześnie zastanowić, co tak zwany autor miał na myśli, ale jednocześnie dają też bardzo duże pole do wyobraźni i ta zaczyna się mocno uruchamiać, jeżeli przynajmniej część tych grafik zagłębimy się w nie i zaczniemy je oceniać, wejdziemy w nie i będziemy na nie patrzeć przez dłuższą chwilę, dają naprawdę dużo możliwości i dużo radości umysłowi.
No i tam jest dużo metatekstów, odniesień do poezji, ale też do tych sztuk granicznych. Jeszcze cytat pani Eweliny Kołakowskiej. Trzeba być odważnym i wierzyć w siebie i za wszelką cenę dążyć do spełnienia swoich marzeń. To wystarczy. Dzięki studiom artystycznym możemy szlifować diament, który każdy z nas nosi w sobie. Trzeba jedynie odnaleźć go zawczasu i zechcieć przekuć w brylant. Koniec cytatu, a my cieszymy się, że osoby, które promujemy, o których opowiadamy na antenie sieci Radia Wnet, odnoszą sukcesy. Panie i panowie, za chwilę pieśń dla pani Eweliny, a ja pożegnam Bogdana Ferenca. Bogdanie, do usłyszenia środową porą w naszym już nowym bloku wakacyjnym. Kłaniam się.
Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję Tomaszu, życzę państwu udanego weekendu i śpieszę donieść, że rozbawiłeś mnie na samym początku, także śmiałem się, ale tak poza mikrofonem.
Tak sobie w Cesiu, cytując władców much, no niech tak będzie.